Dzień dobry, Jacek Gądek, rozmowy Gazeta.pl, a jest już ze mną w studio pan Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef MSZ-u. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, Polska walia. Udało się. Udało się wygrać w karnych dzięki ostatniemu strzałowi w tejże serii. Polacy grali jak? Dobrze, źle, czy tak jak Platforma przez ostatnie 100 dni?
Powiedziałbym, że udało się wygrać dzięki świetnej interwencji Wojciecha Szczęsnego.
Ale to jest tak, że jeśli bramkarz jest najlepszym zawodnikiem na boisku, to znaczy, że z drużyną coś jest jednak nie tak.
Jest bohaterem, ale uznać trzeba, że drużyna dopełniła swoje. Przede wszystkim ci, którzy nie stracili bramki, zgoda, nie zdobyli także, ale przede wszystkim świetnie strzelali karne. Koniec większy dzieło wygrywa drużyna. A Szczęsny poprowadził do zwycięstwa w karnych.
Ale tak, jeśli się spojrzy, z kim nasza reprezentacja, a pan jest wielkim fanem futbolu, prawda?
Jestem kibicem, tak.
Jeśli spojrzeć na to, z kim będziemy grać na Euro, to jest tak, Holandia, Austria i Francja. Czy to brzmi jak wyrok?
Ważne być, ważne grać. Być to piąta z kolei ważna, wielka, największa impreza. To nie były trudne kwalifikacje, ponieważ dużo drużyn gra w tych. To jest bardzo jakby szeroka reprezentacja krajów europejskich. Myśmy mieli fatalne eliminacje, graliśmy fatalnie, więc jeżeli jest taki promyk nadziei, że jest zwycięstwo, jest awans i szansa gry w prestiżowych meczach z najlepszymi drużynami Europy, to trzeba to wykorzystać. Poza tym za to kochamy sport, że jest nieodgadniony, wszystko jest możliwe. Każdy wynik w tych meczach, o których pan redaktor mówił także.
A pan by cokolwiek postawił na to, że Polska wyjdzie z grupy na Euro?
Nie będzie to łatwe, ale poczekajmy, bo to jest jeszcze trochę czasu. Na razie cieszymy się tym zwycięstwem i awansem na mistrzostwa, a potem zobaczymy, jaki skład, jaka dyspozycja, jak będziemy gotowi do tych meczów. Tak jak powiedziałem, to sport za to właśnie jest przez nas kochany, że wszystko jest możliwe zawsze.
Panie senatorze, minęło już 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. Proszę mi powiedzieć, czy te 100 dni to jest sukces tego rządu, czy może jednak klęska?
Rząd. Ja lubię u pana redaktora, że wszystko jest albo bardzo, bardzo białe, albo bardzo czarne.
Ale jest całe spektrum.
Spektrum przestrzeni od czystej śnieżnej bieli do czerni jest ogromnie dużo. Taka jest rzeczywistość polityczna także. I takie są te 100 dni, ale my umawialiśmy się w tych wyborach i w kampanii wyborczej na 4 lata,
panie
a
senatorze,
nie na 100 dni.
Panie senatorze, nieprawda. Umawialiście się na realizację 100 konkretów w 100 dni. 100 dni minęło, wszystkich konkretów nie ma. No kilkanaście konkretów, jeśli tak liczyć i to tak bardzo optymistycznie, bardzo tak przyjacielsko wobec tego rządu, no to raptem kilkanaście punktów może udało się tylko zrealizować.
Kilkadziesiąt, jeśli chodzi o rozpoczęcie procesów, no to wiadomo, że to przecież wszystko musi trwać. Nie, ja uważam, że te 100 dni oceniam pozytywnie. To znaczy, że udało się zbudować rząd, udało się postawić, zdefiniować problemy, kilkanaście rzeczy załatwić już, mimo trudnej koalicji, bo składającej się z 4 partii.
Ale panie senatorze, czyli to jest tak, no nie dotrzymaliśmy słowa, ale jest dobrze.
Nie dotrzymaliśmy. Rozpoczynamy, realizujemy program, bo nie chcę powtarzać po raz kolejny, tych rozmów przeprowadził pan kilkadziesiąt. To jest rząd koalicyjny, 100 konkretów to zobowiązanie Platformy Obywatelskiej, jednej części ważnej, kluczowej, najważniejszej, największej, ale jednak to jest rząd koalicyjny, więc niektórych rzeczy nie położyliśmy, nie byliśmy w stanie wprowadzić do programu całej koalicji. No plus prezydent Duda, który najdelikatniej, powiem, nie pomaga, nie jest tutaj zwolennikiem współpracy z rządem.
Ale to nie była żadna tajemnica, że prezydentem będzie Andrzej Duda aż do sierpnia 2025 roku.
Nie, ale jest kwestia podejścia i podjęcia tej współpracy lub jej nie podejmowania, bo to jest proces, tak na to patrzę. I po przyjściu, po zmianie personalnej w kancelarii prezydenta widzę, że tam w dużej części, oprócz wariantów obrony, bezpieczeństwa, tych rzeczy, gdzie współpraca jest, nie chcę powiedzieć modelowa, ale na pewno bardzo dobra, to jest bardzo duża przestrzeń, gdzie współpracy nie ma. I to nie jest dobre.
Panie senatorze, ale są też konkrety, które zakładały po prostu duże pieniądze dla zwykłych ludzi. Na przykład kwota wolna w wysokości 60 tysięcy złotych. Miała być ta kwota wolna wprowadzona w ciągu 100 dni. Nie ma tego. A ja sięgam do wypowiedzi samego Donalda Tuska, tylko z czasu kampanii. I Donald Tusk teraz mówi, że jest rekordowy dług, wszechobecna korupcja i w ogóle stan finansów publicznych gorszy niż można było się spodziewać. Ale w czasie kampanii Donald Tusk mówił tak. Jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. Wiecie, z czego sfinansować ten program 100 konkretów 100 dni? Z uczciwości, z kompetencji, z dobrej reputacji przyszłego rządu. Jeśli czytać to literalnie, to tak. Obecny rząd nie jest uczciwy, nie jest kompetentny, nie ma dobrej reputacji. Bo kasa się nie znalazła.
Znalazła się chociażby KPO. 600 miliardów. To są ogromne pieniądze i uważam, że one sporo zmienią w rzeczywistości finansowej. Nie w tym wymiarze takim klasycznym budżetowym, bo żeby dobrze wydawać pieniądze budżetowe, trzeba dobrze policzyć, zobaczyć, jakie jest zadłużenie, jaki jest deficyt, jakie są zobowiązania. I wydaje mi się, że to, o czym mówi dzisiaj minister Domański, pokazuje stan tego budżetu i to, w jakim stylu go został nam pozostawiony. Natomiast ja nie chcę się tłumaczyć. Uważam, że zrobiliśmy tyle, bo widzę, jak wygląda praca moich koleżanek, kolegów, w jaki sposób zaangażowany jest premier Tusk. Oni robią wszystko, co jest możliwe. Oczywiście jest tak, że następne tygodnie będą przynosić rozstrzygnięcia, będą przynosić, przyniosą przyspieszenie, mówił o tym Tusk.
Obiecywał tak.
I uważam, że trzeba być po prostu cierpliwym, ale nie zmienia to faktu, że uważam także, że każdemu rządowi, ale także naszemu koalicyjnemu, potrzebna jest presja. Potrzebna jest presja mediów, potrzebne jest patrzenie na wszystkie aktywności i taki gorący doping, jak wczoraj w Cardiff.
Owszem, ale w Cardiff to głównie byli kibice Walii, prawda? Polacy ale też głośno, się zaznaczali.
Ale głośno, owszem. Słyszał pan to, panie redaktorze.
Polscy kibice, owszem, byli i ich doping na pewno dużo dał polskim zawodnikom. Tylko wie pan co? Polscy zawodnicy dowieźli ten awans. Po prostu dowieźli. A premier Donald Tusk cały czas obiecuje, że dowiezie. No ale jest to pewna różnica.
100 dni to tak jakby pan mówił o 12 minucie meczu.
Ale po prostu biorę na serio obietnicę Koalicji Obywatelskiej. Tylko tyle. Biorę na serio.
Tak. I nie mówi pan dalszego ciągu, bo takie jest pańskie dziennikarskie prawo, że bierze pan jeden do jednego to, o czym mówiliśmy w kampanii jako Koalicja Obywatelska, a na końcu nie stawia pan tego obok przyjętego programu funkcjonowania rządu, tej podstawy programowej przez cztery partie rządzące. Bo to by było łatwiejsze do tego, żeby porównać i dołożyć do tego, co zostało położyć obok tego te rzeczy, które zostały zrobione przez te najbliższe czasy, przez te 100 dni i jakie rzeczy zostały rozpoczęte.
Mam tę umowę, umowę koalicyjną. No, ona była bardzo ogólnikowa, ale w tejże umowie jest też takie zdanie, które mówi, że jeśli jakieś elementy, na przykład programu Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, nie budzą entuzjazmu, mówiąc bardzo eufemistycznie, u koalicjantów, no to będzie prowadzony przyjazny dialog. Cytuję, przyjazny dialog, by wypracować wspólne stanowiska i projekty aktów prawnych. Pan obserwuje taki przyjazny dialog, czy może jednak oskarżenia o kłamstwa?
Nie, uważam, że te relacje są w porządku. Ja nigdy nie pracowałem w rządzie czterosegmentowym. Zawsze mieliśmy takie szczęście, że był jeden koalicjant. PiS, przypomnę, pracował z koalicjantami, pracować nie potrafi. Nie miał ich teraz, a jak miał w postaci LPR-u i Samoobrony, to doszło do przyspieszonych wyborów. Więc ja uważam, że i oceniam tę współpracę dobrze. Oczywiście jest problem i tu jest bardzo spora różnica, jeśli chodzi o kwestię aborcji. To wiedzieliśmy przed wyborami, wiedzieliśmy przed powołaniem rządu, że to będzie różnić. Tak? Ale uważam, że to też dobrze trzeba nazwać. Znaczy niech każdy zostanie przy swoim zdaniu czy swoim spojrzeniu na tę sprawę, ale zobowiązanie, które które podjęliśmy w kampanii wyborczej, jest bardzo, będzie w bardzo intensywny sposób, będzie musiało być zrealizowane. Dlatego, że to właśnie kobiety, właśnie efekt tego wszystkiego, co działo się w ostatnich latach, prowadził nas do zwycięstwa w tych wyborach, więc ta sprawa, ona wróci i musi być w dobry, w sensowny sposób rozstrzygnięta.
Marszałek,
mimo różnic.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i też lider Polski 2050 już od dawna mówił, że wszystkie projekty aborcyjne staną w Sejmie, ale po wyborach samorządowych. Te mają się odbyć 7 kwietnia. Czy w pana ocenie to jest dobry termin i trzeba było czekać i trzeba czekać z ich rozpatrzenia?
One musiały powstać i zostać zgłoszone do laski marszałkowskiej. To trwało, to jest jasne, to jest jedna rzecz. Druga, ja uważam, że tam nieszczęśliwe było przesuwanie tego terminu. Bo jeżeli się umawiamy, znaczy jeżeli od razu by marszałek Hołownia powiedział i położył, powiedział, że to jest 10 kwietnia po terminie wyborów, no to wszyscy byśmy to przyjęli. Tam chodziło o zmianę tego terminu, przesuwania go o te kilka tygodni i tutaj to wywołało emocje. Natomiast intencje rozumiem tak, że chcę, żeby były rozpatrywane wszystkie projekty razem, te 4 różne, powiedzmy, i żeby była zgoda na przeprowadzenie ich do drugiego czytania, tak, żeby zaczęto pracować w komisji. I uważam, że to jest w porządku.
Ale jak w pana ocenie powinno wyglądać prawo aborcyjne w Polsce?
Panu, musimy na pewno zliberalizować te katastrofalne przepisy, które są teraz, zliberalizować. Jest pytanie o etapowanie. Stanowisko Koalicji Obywatelskiej jest bardzo jednoznaczne w tej kwestii.
Aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży. To jest program Koalicji
Obywatelskiej. Do 12 tygodnia, tak. I to jest na stole i my będziemy głosować za tym projektem. Natomiast jest pytanie, w jaki sposób dojść do tego. I tu są różnice, jeśli chodzi o ugrupowania polityczne i naszych koalicjantów także. Oni chcą przechodzić przez referendum, uważają, że referendum jest kluczem do tego, żeby się wypowiedzieć, żeby Polacy, Polki i Polacy mogły się wypowiedzieć w tej sprawie. Czy to jest możliwe? Musimy to zrobić, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest zobowiązanie bardzo twarde i Polki oczekują takich rozstrzygnięć i tak się stanie.
Ale pan osobiście jest zwolennikiem takiego uregulowania sprawy aborcji, żeby aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży była legalna, czy
to,
nie?
I tak, powiedziałem, że tak, bo uważam, że to jest na stole, jest pytanie o zbudowanie większości wokół tego, bo to jest program, to jest część programu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej całej i Lewicy. Inne zdanie mają PSL i Hołownia. Jest pytanie i partia Szymona Hołowni. Jest pytanie, jak to zrobić, żeby znaleźć większość w Sejmie. Nie będzie to łatwe.
A w pana ocenie może się jednak skończyć na referendum w sprawie aborcji? Pytam o to, bo kiedy Donald Tusk, kiedy premier miał wywiad z 3 telewizjami, to nie wykluczył takiej ewentualności, ale stwierdził, że to jest rozwiązanie ostateczne i musiało, takie referendum musiałoby zostać zaakceptowane przez środowiska kobiece.
To na pewno, ale sama nazwa referendum wśród... nie chciałbym, żeby tak było, żeby pomysł na referendum był takim wytrychem czy próbą ominięcia tego problemu, bo my nie jesteśmy w stanie, nie powinniśmy chcieć ominąć, bo to jest po prostu zbyt ważne, żeby mówić, żeby szukać jakichś innych pomysłów. My musimy bardzo twardo powiedzieć, że chcemy tę sprawę rozstrzygnąć i chcemy ten bandycki, kryminalny pomysł z zaostrzenia prawa aborcyjnego zmienić. To trzeba zmienić. Jeśli chodzi o referendum, to się otwiera cała przestrzeń, bo to jest komitet czy zespół napisania pytań do tego referendum, ustalenia tych pytań. To jest cały proces. Ja bym nie chciał, żeby tak było, że jeżeli mówimy o referendum, to znaczy, że mówimy o tym, żeby nie zmieniać tego prawa, które istnieje teraz. A to jest niemożliwe, bo jego po prostu naprawdę musimy zmienić.
Panie senatorze, jedna bardzo ważna obietnica ze 100 konkretów. Kwota wolna w wysokości 60 tysięcy złotych. Czy ta obietnica jest aktualna, zostanie dowieziona, czy nie?
jest aktualnie, od razu mówiliśmy, że to oczywiście niemożliwe w pierwszym budżecie 2024.
Po wyborach mówiliśmy.
Tak, no i teraz jest pytanie o wypowiedź ministra finansów, bo o tym pan mówi. Czy jest możliwe w budżecie 2025
roku? Andrzej Domański mówi, że w 2025 roku no w zasadzie nie ma takiej przestrzeni. Dopiero w 2026 może się pojawić.
Nie jest, jest pytanie o to w zasadzie, prawda? Czy my jesteśmy w stanie, bo to jest też bardzo twarde zobowiązanie nasze i bardzo konkretne z kampanii wyborczej. I uważam, że na głowie musimy stanąć, żeby wprowadzić, żeby zrobić to w budżecie 2025 roku. Uważam, że bardzo ważne. I symboliczne, bo to też jest podejście dla przedsiębiorców, dla tych, którzy no, w całym rozumieniu naszym budują polską gospodarkę i są jej fundamentem, więc to jest rzecz bardzo poważna i to głęboko wierzę, że jesteśmy w stanie to dowieść.
Minister finansów, który ma no, doskonały wgląd w finanse państwa, mówi no nie, kasy na to nie ma w 2025 roku, a pan mówi nie, kasa musi się znaleźć.
My jesteśmy w marcu, na początku roku. Jest sporo czasu, żeby przygotować się i żeby, bo to jest rzeczywiście bardzo poważny i impuls dla przedsiębiorców, to oczywiste, ale obciążenie dla budżetu. My musimy stworzyć całą konstrukcję, w jaki sposób stworzyć, zbudować pomysł na to, w jaki sposób finansować na przykład, czy dofinansowywać samorządy, które były częścią, są beneficjentami w podatkach tych w lokalnym wymiarze. I jak zrobić, żeby jeżeli zwiększamy formułę kwoty wolnej od podatku, w jaki sposób wyrównać te pieniądze samorządom, żeby mogły zarządzać publicznymi pieniędzmi. To nie jest proste i uważam, że potrzebujemy na to czasu. Natomiast deklaracja, uważam, cały czas jest wiążąca i głęboko wierzę, że ją zrealizujemy.
Ale póki co nie jest to zrealizowane.
Ale też mówiliśmy, że od początku, że to nie jest, to wiadomo było, że nie jesteśmy w stanie, przejmując rządy 13 grudnia, bo wtedy został powołany rząd, żeby od 2 stycznia funkcjonował taki zapis. No to jest po prostu technicznie niemożliwe. No,
ale było jednak jasno to powiedziane, że oto w 100 dni to zrealizujemy. Ale panie senatorze, tej kwoty wolnej w wysokości 60 tysięcy złotych jeszcze nie ma, jak pan mówi, oby się znalazły te pieniądze w roku 2025. Ale dzieją się inne rzeczy. Jednymi z konkretów były twarde rozliczenia z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Obserwowaliśmy dużą akcję prokuratury i funkcjonariuszy ABW w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Funkcjonariusze ABW weszli m.in. do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego, czyli polityków suwerennej Polski, którzy rządzili w Ministerstwie Sprawiedliwości w poprzednich kadencjach. To są takie...
Zarządzali Funduszem Sprawiedliwości.
Tak, owszem. W Ministerstwie Sprawiedliwości zarządzali tym funduszem. Czy to są takie igrzyska, bo konkrety jakoś nie udało się
nie udało się
wypełnić?
Poważna sprawa, bo to są setki milionów złotych, które te sygnały były już wcześniej. Były nieprawidłowo wydatkowane, ustawianie przetargów, finansowanie znajomych czy ludzi, którzy robili politykę razem z politykami Solidarnej Polski, to jest kryminał. Znaczy stworzenie mechanizmu wyciągania publicznych pieniędzy, żeby finansować kolegów, znajomych, działaczy partyjnych, no to musi zostać wyjaśnione od A do Z. Więc...
A Zbigniew Ziobro mówi tak. To jest polityczny spektakl bezprawia. Pokaz niemocy Donalda Tuska po 100 dniach. Po 100 dniach niewypełnianych obietnic.
Wiemy, że sygnały były bardzo sporo, dużo sygnałów o nieprawidłowościach zarządzania tym funduszem. W jaki sposób finansowano rzeczy, które nie miały nic wspólnego ze wsparciem dla ofiar przez...
Publikacji na ten temat było sporo.
Masę o tym było i cieszę się, że wie pan, gdyby nie było tej akcji, powiedziałby pan redaktor do mnie, że nie dowieźliście, obiecywaliście twarde rozstrzygnięcia, że zajmiecie się, że prokuratura, służby zajmą się tym, o czym opinia publiczna dowiadywała się z wielu mediów, z wielu informacji. A tak się dzieje. Znaczy trochę nie chciałbym, żeby było tak, że wszystko, cokolwiek, czegokolwiek nie zrobimy, będzie oceniane w sposób sposób negatywny. To jest konieczne, to jesteśmy winni, bo to też jest było w naszym zobowiązaniu wyborczym, tak, że służby, prokuratura, niezależne sądy będą mogły ocenić i podjąć decyzję odnośnie tych, którzy łamali prawo przez te ostatnie 8 lat.
Ale
to tak
jest,
się dzieje.
Ale panie senatorze, to jest tak, że pod koniec stycznia minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powoływał specjalny zespół w prokuraturze krajowej do spraw zbadania tego Funduszu Sprawiedliwości i oto bardzo szybko dochodzi do realizacji, jak to mówią ludzie w służbach. No, to jest jednak szybko. Śledztwo wydaje się albo ekspresowe, albo jest też taki jakiś czynnik polityczny w tym.
Ja uważam, że znaczy, jeżeli się zgadzamy, że to są rzeczy patologiczne, to państwo musi reagować. 2 miesiące to nie jest ekspres. Ja jestem pod wrażeniem dobrze skoordynowanej akcji, bo ono dotyczy i beneficjentów, i tych, którzy podejmowali te decyzje w Ministerstwie Sprawiedliwości. To są zastępcy ministra Ziobry. No to są osoby, to są posłowie, to są parlamentarzyści. Jeżeli będą zarzuty, to też jest kwestia następnych kroków. Ja uważam, że tutaj ja jestem pod wrażeniem konsekwencji prowadzenia tej akcji.
Ale pan sądzi, że Zbigniew Ziobro, Michał Woś, Romanowski, Matecki będą w którymś momencie siedzieć za Fundusz Sprawiedliwości?
To już zależy od niezależnego, niezawisłych sądów i od prokuratury, która czy będzie stawiać im zarzuty. Skala tego, co się działo, czego spodziewaliśmy się, potwierdza ta akcja, którą teraz widzimy, potwierdza skalę nieprawidłowości. Więc uważam, że konsekwencje, mam nadzieję, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte. Nie ma świętych krów, nawet jeżeli, a szczególnie jeżeli robili to urzędnicy, ministrowie, wiceministrowie w Ministerstwie Sprawiedliwości, to muszą za to odpowiedzieć i to musi być spektakularne.
Panie senatorze, czy prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, czy tylko będziecie gonić tego króliczka?
Jest wniosek, także uważam, że ta sprawa też będzie w sposób taki gruntowny analizowana i będzie debata w Sejmie. Uważam, że tak, że to jest ten kierunek, który przyjęliśmy i który chcemy, żeby tak się stało.
Ale chcemy, ale to w zasadzie można taki wniosek przegłosować bardzo szybko.
Tak.
A nie ma decyzji politycznej, na to wygląda, żeby faktycznie go przegłosować.
Ale został wniosek położony 2 dni temu, więc no, co to oznacza? Decyzja polityczna to jest wprowadzenie przez marszałka Hołownię pod obrady, przekazanie do zaopiniowania komisji. No to musi trwać. Z jednej strony mówi pan, że błyskawicznie, że 2 miesiące są rozstrzygnięcia i ministerstwo, prokuratura działa za szybko w kwestii
Funduszu Sprawiedliwości. A nie mówię, że za szybko, tylko zastanawiająco szybko.
A tu pan mówi, że jest za wolno. No to trzeba się zdecydować, panie redaktorze. Albo rozliczamy od A do Z, jestem zwolennikiem gorącym, ale trzeba to zrobić w takim tempie, który no, jest uzasadnione. Tutaj nie można zrobić nic, niczego nie powinno się robić na skróty, rzetelnie dokumentować. Te sprawy wszystkie są publiczne, dotyczą osób publicznych i wszystko musi być bardzo dobrze udokumentowane. I uważam, że i w jednej, i w drugiej sprawie tak jest.
Panie senatorze, tak z perspektywy takiej czysto politycznej, co jest najważniejszego dla obecnego obozu rządzącego w perspektywie całej kadencji? 4 lat.
Uważam, że dzisiaj bym patrzył na to przez pryzmat bezpieczeństwa, pozycji Polski w Europie, gwarancji bezpieczeństwa transatlantyckich, czyli pozycji Polski w NATO, wpływu na politykę zagraniczną, która dotyczy tych gwarancji, które są podstawowe, czyli podmiotowości, suwerenności każdego kraju. Dzisiaj jesteśmy za granicą naszą trwa wojna, jest agresja rosyjska. Rosja nie zmienia swojej polityki, zaostrza ją, więc uważam, że ta szansa, która istnieje po po ostatnich wyborach, czyli powrotu Polski do programowego mainstreamu, wpływu na politykę zagraniczną całej Unii Europejskiej, to będzie klucz do tego, żeby gwarantować nam wszystkim bezpieczeństwo. Wierzę, że tak się stanie. Dzisiaj to będzie w tych perspektywie tych najbliższych miesięcy i lat najważniejsze w moim przekonaniu.
Sądzi pan, że Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, to byłby dobry kandydat i to byłaby dobra teka w przyszłej Komisji Europejskiej, teka komisarza do spraw obronności?
Jest pytanie, z jakimi kompetencjami, jakie byłyby możliwości zbudowania wokół tego miejsca rzeczywiście prawdziwego wpływu na politykę bezpieczeństwa i obrony.
Ale sądzi pan, że w Unii Europejskiej da się to zrobić tak naprawdę?
To dzisiaj jest bardzo trudne. Proszę pamiętać też, że to jest kwestia koalicji, koalicyjnego rozdania tych najważniejszych urzędów w Unii Europejskiej. To nie będzie proste i nie jest oczywiste. Dla nas jest ważne, żebyśmy wygrali wybory europejskie, żeby mieć dużo eurodeputowanych i żeby mieć wpływ na politykę Komisji Europejskiej, także, czy to o czym mówimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę.
Panie senatorze, kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w przyszłym roku?
Naturalnym kandydatem po tych ostatnich wyborach jest Rafał Trzaskowski. To wydaje się oczywistym kandydatem. Mam nadzieję, że tak się stanie i że te wybory wygra.
Ale krąży taka pogłoska, że może jednak Donald Tusk ma chrapkę, żeby kandydować.
Ale nie mam takiego wrażenia, że to się dzieje, że Donald Tusk nie chce, czy przestał chcieć być premierem, nie chce zarządzać, nie chce budować tej koalicji, nie chce podejmować decyzji, nie chce rozliczać, realizować program, o czym mówimy od wielu minut i chce zmienić swoje miejsce i chce zostać prezydentem. Nie mam takiego... Nie widzę tego dziś, na dzisiaj tego tematu w moim przekonaniu nie ma.
Ale jeśli spojrzeć na chociażby ostatni sondaż zaufania do polityków, no to Donald Tusk już ociera się o podium. To zaufanie do Donalda Tuska rośnie w zasadzie dla jedynego polityka w czołówce. No jest czwarty, jeśli chodzi o to zaufanie. To już jest na fali wznoszącej.
No tak,
może też się skusi w którymś momencie.
Też nie ma takiego hejtu, bo był symbolem atakowany przez media partyjne przez lata, długie miesiące i lata. Więc dzisiaj wszystko wraca do normy, ale to nie, wie pan lepiej niż ja, panie redaktorze, że to nie sondaże zaufania decydują o politycznych wyborach Polaków. To nie jest tożsame. Więc ja uważam, każdy... Róbmy swoje. Ten rząd potrzebuje wsparcia, potrzebuje twardego kierownictwa, twardego przekonania, że idziemy w dobrą stronę i konsekwentnie rozwiązujemy problemy Polaków i realizujemy nasze wyborcze zobowiązania, to o czym mówiliśmy dzisiaj.
A pan nie obawia się tego, że część ministrów zdecyduje się albo będzie chciała wymusić na Donaldzie Tusku start do wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na przykład Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman. No, taka lista jest dość długa. Tych nazwisk na giełdzie potencjalnych kandydatów do Brukseli jest sporo. I to będzie po prostu eksodus do Brukseli.
No tak, ale to jest... No, wymienił pan trzy nazwiska. Nie wiem, czy one są...
Ale dość ważne.
No na pewno, tylko że to jest też w ramach... Każde ugrupowanie musi sobie z tym poradzić. Znaczy, bo my nie będziemy szli z jedną listą rządową do tych wyborów, więc ale to tak jest, że najważniejsze, żeby każdy z tych, którzy wybierałby taką drogę i miałby tutaj akceptację premiera, to jest każdy z tych ludzi, którzy będą odchodzić, na pewno będzie w godny sposób zastąpiony, bo rząd to zespół, to drużyna i jestem przekonany, że każdy ma do zrobienia, wie co ma zrobić i jeżeli jeden etap się zaczyna, to jeżeli jeden etap się kończy, no to zaczyna się drugi etap z kimś innym, innym ministrem, innym liderem projektu i to jest coś zupełnie naturalnego.
Panie senatorze, ale przed nami póki co wybory samorządowe. Jaki jest w istocie cel Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach? Co byłoby sukcesem?
Na pewno potwierdzić dominację w wyborach bezpośrednich na prezydentów i burmistrzów, głównie prezydentów w tych dużych i większych, największych miastach. Chcieliśmy także wygrać większość sejmików. Przypomnę, że 5 lat temu to zwycięstwo w sejmiku w Koalicji Obywatelskiej było 9-7. Zdarzyło się przez zdradę pana Kałuży, skończyło się 8-8. I ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie naprawdę sporo zrobić, żeby były takie wybory poprzednie w 2011 roku, w 2006 roku, że wygrywaliśmy je w całości, tak? Że wszystkie sejmiki były zarządzane przez Koalicję Demokratyczną. Czy to się uda? To jest cel i marzenie. Jeżeli tak się uda, to w bardzo dobry sposób, uważam, będziemy mogli, to o czym mówiliśmy, przez instytucje samorządowe, przez w ogóle samorząd, wydawać skutecznie środki europejskie. Tak było w 2015 roku, kiedy oddawaliśmy władzę. 43% środków europejskich wydawaliśmy przez samorząd, bo te pieniądze wtedy mogą być blisko ludzi, mogą rozstrzygać i rozwiązywać lokalne problemy. I to jest dla nas polityczny cel.
Ale jeśli się porozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, co jest ich celem, to oni mówią tak... Być pierwszymi na mecie i mieć ponad 30% poparcia. Taka twarda, po prostu zimna, cyniczna wręcz kalkulacja. Może koalicja też ma, tylko pan nie chce tego powiedzieć. Po prostu chcemy być pierwsi na poziomie sejmików w słupkach.
Chcemy wygrać te wybory, bo dla nas to jest te wybory i następne, przecież to jest 7 kwietnia i zaraz 9 czerwca. To jest, jesteśmy w permanentnej kampanii wyborczej, bo jeszcze druga tura wyborów samorządowych. Chcemy wygrać te wybory. Chcemy utrzymać dobrą pastę i wiemy, jak to zrobić. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak się stało.
Stawiamy kropkę. Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej, był marszałek i był szef MSZ-u. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.